Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Rozmowa Radia Warszawa.
No właśnie, obiecywałam dzisiaj, że wrócimy do Dnia Świętości Życia, dlatego w studiu obok naszym gościem na żywo jest pani Elżbieta Kartan-Dewiart. Witam serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry.
W tym szczególnym dniu spotykamy się. Dziś także rocznica świętej pamięci pani taty, niezwykłego profesora, obrońcy życia dzieci nienarodzonych.
Ojciec dzisiaj, gdyby żył, skończyłby 110 lat. Za miesiąc będzie 23. rocznica jego śmierci. Jednak jest to postać, no, wydaje się, godna przypominania. Był powszechnie znanym lekarzem. W środowisku naukowym jest uznawany za twórcę nowoczesnego polskiego położnictwa.
A mówimy o świętej pamięci profesorze Ireneuszu Roszkowskim.
Zostawił ogromny dorobek naukowy. Był wielkim patriotą, obrońcą dzieci nienarodzonych. Prymas Tysiąclecia wyrażał się o nim z wielkim uznaniem dla jego niezłomnej walki o zachowanie życia Polaków i o bardzo wielką pracę i, można powiedzieć, na tamte czasy walkę o zdrowie kobiet polskich.
Pani Elżbieto, czy w waszym domu rodzinnym mówiło się o życiu, o ratowaniu? Czy pani obserwowała
to było jakby to nastawienie? To było taty? Życie, samo życie. Mhm. Myśmy wtedy jeszcze byli młodymi ludźmi, kiedy była najbardziej, bo to lata 50., to byliśmy dziećmi zupełnymi, kiedy ojciec podjął jakby taką walkę o właśnie uratowanie dzieci. Oprócz tego zawsze był naukowcem. To była jakby jego pierwsza działalność. Natomiast po strasznej wojnie II światowej w 50. latach komuniści wprowadzili ustawę bardzo ogromnie złą, aborcyjną. I on, ponieważ był on też konsultantem krajowym w owym czasie, nie stosował tej ustawy. Mniej więcej do roku 1960, w tyle ile mógł, sabotował. Polegało to na tym, że pacjentka musiała podpisać formularz jakby takiej świadomej zgody. Mhm. Były tam wymienione różne zagrożenia, łącznie ze śmiercią, które mogły spotkać kobietę, która się decydowała na ten zabieg. I wiele kobiet w ogóle nie zdawało sobie wcześniej sprawy z tego, że może takie nieszczęście spotkać ją i ze strachu rezygnowały. I obliczano, bo to tam ojciec to wydał w postaci właśnie takiego nakazu jakby drukowanego, druk, który one musiały, prawda, tą świadomą zgodę wypełnić w tym druku. No i to też po Polsce się rozeszło. Poza tym jeszcze bardzo, ja pamiętam to w domu też, o tym się mówiło, że pierwsza ciąża była dla ojca jakąś świętą sprawą i on wszędzie wbijał, jak gdyby, komu mógł z lekarzy, ze środowiska, że nie wolno tego robić i walczyć o te pierwsze ciąże, bo wtedy może w ogóle nie być następnej. Dlatego, że jednak te powikłania, to teraz mamy bardzo nowocześnie, już po tych 30-40 latach, ale też są. I tym kobietom po prostu nikt nie mówi o tym, że może być nieszczęście.
Czy on wspominał lata wojny?
No wspominał, wspominał, ale tak, nie jakoś bardzo.
No przecież wtedy też rodziły się dzieci.
No rodziły się dzieci. Ojciec to bardziej nawet stryj, który niedawno umarł w wieku 101 lat, też był lekarzem i mieszkali w czasie wojny razem. Zresztą tutaj związany był ojciec ze szpitalem przemienienia
Pańskiego.
I no to że ojciec był skromnym bardzo człowiekiem. On po prostu nie chwały sobie sam nie dodawał. Pracował potwornie. Stryj opowiadał nam, że wymykał się do rodzących, dlatego że Niemcy nie pozwalali kobietom Polkom rodzić w szpitalach polskich, prawda, w klinikach, tylko były to domowe porody, często bardzo trudne, kleszczowe, ale ja nie będę się w to zagłębiać, bo tu specjaliści są. Mój brat kiedyś tutaj, prawda, opowiadał, który jest Piotr Roszkowski, profesor ginekologii, takiego ojciec, opowiadał właśnie o tym, jak dokładnie, jak to było. W każdym razie on się wymykał i w czasie godziny policyjnej szedł do tych rodzących kobiet. Zresztą nie było komórkowych telefonów. No telefony działały wtedy, prawda, w czasie wojny, jakoś tam przez nie wiem jak długo, ale jakoś działały, jakieś tam zawiadomienia były, że potrzeba doktora. No i tak.
Dziś mówimy, przypominamy życie właśnie świętej pamięci profesora Ireneusza Roszkowskiego. No właśnie, bo to jest profesor, to jest polski lekarz, specjalista, ginekolog, położnik, który uratował setki tysięcy dzieci.
No liczy się lekko, że 750, 770, ale tysięcy, ale no to według brata i jakichś osób, z którymi on współpracował, znaczy mój brat, tam jeszcze dawniej mówiono, że to było dużo więcej. Tylko to jest tak, że dokładnie to trudno określić, tak jak wiele strat w polskim narodzie jest trudno precyzyjnie określić. To jest właśnie jedna z tych strat. Ale wiadomo, że na pewno taka ilość była, poprzez nawet te formularze, które były liczone. No bardzo, ten cały personel medyczny, siostry, położne były niezwykle oddane i one też bardzo się jakby przyczyniały do tej akcji całej niebezpiecznej. Mhm.
Czy dziś taka postać niezwykła doczekała się swojego pomnika?
No ja tak sobie myślałam tutaj w rodzinie kiedyś, że tak sobie myśleliśmy, że jest upamiętniony, ponieważ jest sala na Karowej jego imienia, jest tam popiersie też z brązu ojca. W kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie jest tablica, o którą szalenie zabiegał ksiądz prałat Bronisław Piasecki, który był wiele lat przy kardynale Stefanie Wyszyńskim. No i ta tablica w końcu jest. Myśmy tak sobie myśleli o tym, że w zasadzie, ale to marzenia, bo to w ogóle niemożliwe do spełnienia, że taki pomnik takiemu człowiekowi z tą gromadą, otoczony gromadą dzieci, tych uratowanych dzieci, które są teraz już pewnie starszymi osobami lub no, w pełni dojrzałymi. No starszymi może przesadziłam, no ale tak koło 40 to nie, bo to lata 50, to już są starszymi. Ten czas leci, człowiek w ogóle nawet nie zdaje sobie sprawy, że to strasznie już dawno. No w każdym razie taki pomnik w otoczeniu gromady dzieci, no wspaniały, no ale to takie marzenia po prostu.
A przy okazji Dnia Świętości Życia właśnie o takich profesorach, o takich lekarzach, o takich ginekologach musimy przypominać.
No właśnie, bardzo dziękuję Pani Ewo, że jest możliwość powiedzenia tych kilku słów, dlatego, że już myśmy kiedyś się spotkały, była rozmowa na ten temat, ale ja myślę, że to są rzeczy ponadczasowe i po prostu dla historii Polski, dla historii polskiej medycyny to są ważne. I ludzie tak nie pamiętają o tym, więc ja myślę, że w ogóle są takie rzeczy, które trzeba powtarzać. Po prostu.
Złe przykłady pamiętamy, prawda?
Tak,
mamy więcej dobrych.
A dobre i po prostu te ludzie, którzy właściwie taka postać jak mojego ojca, to jest postać pomnikowa. Życie lekarza, jego działalność naukowo-kliniczna to powinna być przykładem dla nas, dla pokoleń następnych lekarzy. Teraz to się wszystko zmieniło. Teraz jest pogoń za nie wiem, za czasem, już nie wiem za czym jest ten pogoń, jest ta pogoń.
A profesor Ireneusz Roszkowski to prekursor, drodzy państwo, prekursor medycyny prenatalnej.
No tak, ale ja tu się nie zagłębiam, panie Ewo, to trzeba.
Ja wiem, prostu pan Piotr by więcej na ten temat powiedział,
no,
prawda?
On by w ogóle o tym temat powiedział. Ja tu się nie ośmielam o tym mówić, ale to wszystko jest prawda. Był taki artykuł w sieci historii 3 lata temu, w 20. rocznicę śmierci mojego ojca, w majowym numerze w sieci historii, to znaczy w miesięczniku, nie w tym tygodniku. No był taki artykuł, który myśmy też napisali, opierając się o różne fakty. I tam tak ogólnie, no zawsze jest za mało tego miejsca, żeby napisać jeszcze tych parę zdań więcej. No ale tam jakoś tak został przybliżony w tym artykule.
A my, pani Elżbieto, chcemy poznać bliżej pani tatę, tak? Dla wielu to jest świetny lekarz, specjalista, człowiek honoru, obrońca życia. Jak on znajdywał czas dla swoich dzieci pośród tylu obowiązków pracy, tak?
No więc ja powiem pani, że
czy mama to wszystko scalała?
To gdyby nie nasza mama, no to w ogóle tego domu by nie było. Gdyby była inna pani, która by była żoną i by chciała na przykład pracować jeszcze, no to by to było, no na pewno dom by nie istniał w takim wymiarze, nie wiem jakby to było. Ojciec był bardzo człowiekiem energicznym, dynamicznym niesamowicie, wielu zainteresowań oprócz medycyny, miał wiele, wiele zainteresowań i on po prostu, no dla niego zresztą największa miłość to była medycyna, oprócz tych innych zainteresowań. No i tam ktoś musiał to wszystko, jak to mówi się w skrócie, ogarniać, dlatego że no te czworo dzieci, szkoły, zajęcia pozaszkolne. Nie było dużo u nas w domu przestrzeni, wszyscy byli dość ściśnięci. No ale dzięki naszej mamie, no to jakoś to wszystko było ogarnięte.
I z tej czwórki ile osób poszło na medycynę?
No dwie osoby. Mój brat jest, Piotr Roszkowski, jest profesorem, ginekologiem, położnikiem i moja siostra Katarzyna Roszkowska-Purska jest anatomopatologiem na Wawelskiej, pracuje. Barbara jest architektem krajobrazu, ale zawsze chciała być lekarzem i miała duże wyrzuty sumienia, wiele lat, że nie poszła na medycynę. No ja jestem architektem wnętrz i też maluję, ale no gdyby nie to, to pewnie uważam, że to jest genialny zawód po prostu, świetny i ma się satysfakcję wprost, o ile się podchodzi do tego sercem, do tego zawodu trzeba mieć serce. Niestety to jest jeden z takich dziwnych zawodów.
Ale państwa rodzina ma przecież tradycje szlacheckie i herb swój.
No tak, mamy. mamy taki mały dworek szlachecki pod Warszawą, rodzinne takie miejsce, które już jest, nie wiem, 55 lat w rękach naszej rodziny. No i tam też mamy zjazdy rodzinne, zjazdy wielu przyjaciół ze świata nauki, polityki, się tam spotykają. No bardzo bardzo piękne miejsce i też z tradycją swoją własną z przeszłości. Tam początki Armii Krajowej, znaczy, no tak, podwaliny Armii Krajowej, właścicielka poprzednia była kuzynką generała Grota Roweckiego, który tam przebywał przed wojną, podczas wojny się w pierwszych miesiącach ukrywał z generałem Kareszewiczem. Także po prostu jakoś No to w ogóle oddzielna audycja, bo to dużo opowiadania na ten temat. W każdym razie były tam dwa wesela mojej bratanicy, właśnie mojego brata Piotra, córka miała tam swoje wesele i jeszcze jeden z synów mojej siostry Basi. Bardzo piękne wesela, polonez, który zaczynał, jest tam ogromna łąka, także było 18 par w rzędzie, to rzadko można tak tańczyć.
A my dziś mówimy o życiu świętej pamięci profesora Ireneusza Roszkowskiego, który dzisiaj obchodziłby swoje urodziny. Dziś mamy Dzień Świętości Życia. Mówimy o obrońcy życia, o prolajferze, którego docenił także prymas Stefan kardynał Wyszyński.
No tak właśnie, no to ja już tam wspominałam sekundę o tym. No i panowie się spotykali, wiem, w swoim czasie i mamy jakieś książki z dedykacjami prymasa. A właśnie jeszcze ksiądz prałat Bronisław Piasecki kiedyś podczas mszy świętej, podczas kazania na mszy świętej za naszego ojca właśnie wspomniał o tym, że w takich czasach ciężkich, komunistycznych były dwie osoby, które troszczyły się o dzieci polskie. Był to prymas Stefan Wyszyński i profesor Ireneusz Roszkowski. No i byliśmy tym, no do dziś jesteśmy wdzięczni prałatowi za takie podsumowanie, no bo to nadzwyczajne słowa.
Za przypominanie o takich kluczowych
działaniach,
prawda?
No właśnie, za przypominanie.
Bohaterach, tak, prawda? Tak. O lekarzu. Zresztą nowością były pierwsze w Polsce, drodzy państwo, oddziały patologii ciąży, to właśnie też twórcą był
to znaczy,
Roszkowski, tak?
Jest ojciec uznawany w ogóle za twórcę nowoczesnego polskiego położnictwa, ponieważ metody, które wprowadzał, były bardzo, bardzo nowoczesne. Przecież też przyjeżdżali tutaj na przykład Amerykanie z podobnych ośrodków i oni byli zdumieni poziomem w tej klinice. Mówili, że niektóre pracownie, bo ojciec stwarzał tam przeróżne pracownie, które były mu potrzebne do działalności kliniki, których w ogóle nie było w innych ośrodkach w Polsce. A on po prostu wszystko robił, żeby jakby państwo w państwie stworzyć, żeby to wszystko działało na rzecz zdrowia kobiet, na rzecz dzieci, noworodków, dzieci, na rzecz w ogóle rozwoju tego sektora nauki medycznej i miał naprawdę duże osiągnięcia w tym. Także ja tu nawet mam, nie wiem, czy
to
mamy
się, co to za książka,
chwilę czasu, bo ja tutaj wyciągnęłam taką książkę pod tytułem Zdrowie kobiety pod redakcją Ireneusza Roszkowskiego. Pierwsze wydanie to był 81 rok. Oni to wcześniej opracowywali. Ojciec powołał zespół ówczesnych naukowców, który współpracował z kliniką, bo on zawsze wybierał najlepszych, przyciągał ich do siebie i po prostu zarażał swoim entuzjazmem i oni chcieli z nim współpracować. I powstała ta książka, bo uważał, że po prostu brak jest takiej pozycji, która będzie jakby, gdzie kobieta może sobie zajrzeć, poczytać, prawda, co dotyczy jej. To w telewizji, w internetu nie było.
Jakie tam są rozdziały? Jakie tam są tytuły? Jestem ciekawa. 81 rok, drodzy państwo.
No to tam są, właśnie wszystko, co dotyczy właśnie zdrowia kobiety. No dobrze jest to nazwane, prawda, tytuł. Higiena życia codziennego. No to pani profesor Maria Prawecka. Oni wszyscy nie żyją tutaj, zdaje się, z tych prawda, naukowców, którzy pisali. To, na przykład higiena, no to wszystko jest troska o zdrowie, zapobieganie chorobom, nikotyna, stresy, nadciśnienie, ruch na świeżym powietrzu. Potem narząd rodny kobiety. To jest oddzielny rozdział, akurat pisany przez ojca. Okres dojrzewania u dziewcząt, też
taki
przez ojca.
Taki temat.
Potem tryb życia dojrzewającej dziewczyny, dom i szkoła, plany życiowe dziewcząt, a prawa biologiczne, dobór partnera. I jest też taki aktualny, potem jest przygotowanie do małżeństwa, potem jest taki rozdział aktualny. Ja dlatego zajrzałam do tej książki w związku z tym rozdziałem. Mhm. Wychowanie seksualne, Kazimierz Imieliński i Stanisław Dulko, obaj profesorowie. I tu są po prostu jak też wytyczne, jak to wszystko oni widzieli.
No tak, w dobie dzisiaj natarczywej próby seksualizacji dzieci.
Tak, tak? I to po prostu widzieli to w sposób normalny, taki, który można dokładnie przedrukować i wydać w tej chwili. Na przykład przeczytam fragmenty z wnikliwych obserwacji wielu badaczy, że dzieci zaczynają zadawać pytania dotyczące życia seksualnego około 3-4 roku życia. No to wiemy, prawda, bo to jest prawda. Wiadomo także, że ideą uświadomienia płciowego dzieci jest dostarczanie mi odpowiednich informacji jeszcze przed pokwitaniem, to jest przed 11-14 rokiem życia. Uświadomienie płciowe dzieci dotyczące zagadnień życia seksualnego i rozrodu ludzi jest kwestią dłuższego czasu, bo 8-11 lat cierpliwego i taktownego postępowania. I teraz na temat zasada nierozbudzania popędu płciowego. Proszę Państwa, nierozbudzania. Naczelnym zadaniem wychowania seksualnego młodzieży w naszych warunkach jest utrzymanie popędu płciowego w stanie możliwie najmniejszego napięcia do czasu, gdy wytworzą się u młodych ludzi odpowiednio silne hamulce rozumowe. Jeśli nie wytworzymy we wczesnym dzieciństwie zdolności do hamowania różnych dążności, opanowania popędu płciowego, w latach późniejszych staje się to niemożliwe. Podstawą zasady nierozbudzania popędu seksualnego u młodzieży jest założenie, że i życia płciowego nie powinno się rozpoczynać przed uzyskaniem całkowitej dojrzałości fizycznej. Przemawiają za tym względy natury pedagogicznej, jak i zdrowotnej. Im lepiej wykształci się kora mózgowa i im silniejszy wytworzą się hamulce psychiczne, tym łatwiej można będzie opanować dalszy rozwój popędu seksualnego i odpowiednio nim pokierować.
Mówimy tu o wstrzemięźliwości.
Tak.
Właśnie.
I o tym, żeby właśnie odsuwać te sprawy, odpychać. Nie zagłębiać się w to. No tak oni radzili, tak profesorowie naukowcy z tamtych lat 80. Należy starać się o to, aby dzieci miały dużo ruchu i wyżywały się fizycznie w grach, zabawach, różnego rodzaju sportach. Wiadomo bowiem, że brak ruchu doprowadza do zwiększenia wrażliwości wyobraźni na podniety natury seksualnej. No i tak dalej po prostu jest tutaj no, ważne.
Szereg tematów zagadnień. Zdrowie kobiety. Ale 81 rok pytania, prawda?
I ja nie wiem, bo ja się tym tak nie interesowałam. Czy w tej chwili, no na pewno jest bardzo dużo. Jest internet, gdzie każdy zagląda sobie tam, prawda, czyta. Jest to zupełnie inny przekaz. Ale wracać może trzeba do zdrowego rozsądku trochę, bo gdzieś po drodze jest brak zdrowego rozsądku. Wylewamy to przysłowiowe dziecko z kąpielą.
Sprawdzam kolejne dokonania pani taty świętej pamięci pana profesora Ireneusza Raszkowskiego. Badania pacjentek przy użyciu aparatów USG. Położnicze badania ginekologiczne zastosowane po raz pierwszy w kraju. Badanie czynności serca małego dzidziusia.
Też. No tak, on sprowadzał najróżniejsze aparatury, które były oczywiście niedostępne w Polsce, bo nie robiono. Tam jeździł na targi takich właśnie w takie miejsca, gdzie można było zobaczyć takie aparaty, rozmawiać na temat tego. No i potem starał się tu je sprowadzać.
Wprowadził właśnie tak partogramy, czyli to takie karty, w których zapisywało się postępy, drodzy Państwo, i kolejne tygodnie ciąży. I kto otworzył, zorganizował szkoły matek? Dzisiaj się mówi o szkołach rodzenia, prawda?
No właśnie, właśnie.
Szkoły matek.
Tak, to cały czas to chodziło o to uświadomienie, żeby ten kaganek oświaty się rozlał na kobiety polskie, żeby wychowywały, rodziły i wychowywały świetnych ludzi, mądrych. I same, żeby były mądre, no bo wtedy mogłyby wychować takie dzieci.
Mnie najbardziej cieszy, że tych odznaczeń profesor także sporo otrzymał, prawda? Był zauważony w naszej ojczyźnie, doceniony.
No tak. No.
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi.
Ale proszę pamiętać, co tu muszę podkreślić, bo to nigdy nie zapisał się do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i miał sporo przykrości z tego powodu.
Domyślamy się.
Także to był, on był człowiekiem takiego autorytetu, że z nim się po prostu liczono. Zresztą...
Mimo, że się do tej partii nie zapisał.
Tak jest. A bardzo, to był jeden z nielicznych profesorów w tamtych czasach. Jeden z nielicznych. Także też to jest taka siła autorytetu i po prostu też był potrzebny tym żonom tych różnych, prawda, notabli, bo też korzystały z takiego dobrego szpitala.
Podobizny, jego hasła, portrety w czasie kolejnego Marszu Życia.
No
prawda?
Właśnie, tak.
Przypomnieć, że to był właśnie ten lekarz, który bronił.
No ale po prostu jest to trudne,
dzieci.
Bo to coraz bardziej się oddala.
Ale Radia Warszawa.
Cały czas jest bardzo nowoczesny ten ojciec.
Tak.
Ta książka, jeżeli postrzegali jego metody, jego badania na forum publicznym, poza tym, że 30 lat wyprzedzały, jego asystenci jeżdżąc po świecie, to potwierdzali ze zdumieniem gdzieś tam w Australii, Ameryka, że myśmy to już robili tak dawno, a tu dopiero początki tego. Także ja dlatego wzięłam tą książkę, która jest ponad 30 lat temu wydana, bo sobie myślę, że no też może tu są aktualne rzeczy.
Tak.
I chyba tak.
Tak, 38 lat ma taka książeczka. Prawda?
Pierwsze wydanie, bo potem była wznawiana, bo była potrzeba. Potem się pokazały inne. To na szczęście, prawda, że potem to bardzo wszystko się rozwinęło i do tej pory jest, myślę, że dużo pozycji. No i ten internet, w którym wszystko niby jest.
Tak, ale trzeba właśnie jakiejś selekcji to wszystko poddać.
Właśnie.
Panie Elżbieto, dziękuję za to wspomnienie, za te konkretne sprawy, za przypomnienie tak niezwykłej postaci świętej pamięci profesora Ireneusza Roszkowskiego. Pani Elżbieta Kartan-Dewiart była dzisiaj naszym gościem. Córka słynnego profesora. Dziękuję serdecznie.
Bardzo dziękuję za możliwość opowiedzenia troszkę o ojcu.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.